A jest nim dziś senator Bogdan Zdrojewski. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Niedziela to czas odpoczynku. Dzień święty należy święcić. A czy premier może mieć wolne, czy też powinien zrezygnować z odpoczynku i wrócić, kiedy protestują rolnicy, panie ministrze?
Wtedy, kiedy mamy nadzwyczajne aktywności, bez względu na to, czy to jest katastrofa, czy po prostu wyzwania wynikające z protestów, oczywiście jesteśmy gotowi pracować. Natomiast ważne jest oczywiście, czy wszyscy są gotowi do rozmów, do pewnego dialogu. Bez wątpienia natomiast trzeba powiedzieć, problem jest.
Tylko w piątek, panie ministrze, na 7 godzin naprawdę tysiące traktorów sparaliżowało ruch w miejscach kilkudziesięciu na samym Dolnym Śląsku. Dziś nasze miasto od rana już jest zablokowane. Jak uspokoić nastroje rolników, którzy chcą między innymi protestują przeciwko masowemu napływowi z Ukrainy do Polski zbóż i produktów zbożowych?
Problem właściwie narastał przez ostatnich kilka, nawet kilkanaście miesięcy i trzeba to od razu powiedzieć wprost, miał swoje rozwiązania, te najbardziej idealne w samej Brukseli. Niestety nasz przedstawiciel Polski, który zajmuje kluczowe stanowisko, czyli pan Wojciechowski, komisarz, nie podjął się tego wyzwania, nie podołał też problemowi. No i oczywiście to się zaczęło gromadzić. Powiem od razu o dwóch rzeczach, dlatego że protesty rolników są nie tylko w Polsce. Są także są w Paryżu, są w bardzo wielu miastach.
Ta skala jest ogromna, jeżeli chodzi o Europę na dzień dzisiejszy, gdybyśmy to wszystko wsadzili do jednego worka.
Dokładnie tak. Jest jednak pewien wspólny mianownik. Otóż według mojej oceny Bruksela, krótko mówiąc, przede wszystkim reprezentanci określonych środowisk, zbudowali oczekiwania wobec rolników, według mojej oceny, przerastające możliwości zrealizowania ich w określonej perspektywie czasowej. Nie w ogóle. Generalnie rzecz biorąc, można powiedzieć, że cele, zarówno te klimatyczne związane z określoną produkcją, uwarunkowania dotyczące CO2, to wszystko się gromadzi, ale ma sens. Natomiast dla poszczególnych krajów potrzebne są jednak rozwiązania szczegółowe, bardziej elastyczne, wymagające, krótko mówiąc, większego zrozumienia i większej empatii, jeżeli chodzi o rozmaitość prowadzenia tych gospodarek. I tego zabrakło. Natomiast w przypadku Polski mieliśmy nieudolne, muszę powiedzieć to mocno, nieudolne próby kontroli przepływu zboża z Ukrainy do Europy Zachodniej, a przede wszystkim dalej do Afryki. Zdajemy sobie sprawę z tego, że droga morska dla Ukrainy jest de facto niemożliwa do zrealizowania, choć przez pewien czas była wykorzystywana na skutek porozumień, a przede wszystkim włączenia się do negocjacji samej Turcji. Natomiast dziś możemy powiedzieć, że ilość tego technicznego zboża, która miała przejechać przez Polskę, w Polsce została, mało tego, że została, została potraktowana jako zboże pełnowartościowe, zbudowało sytuację dla rolników, krótko mówiąc, nie do pozazdroszczenia. I ja oczywiście, mając sytuację, że jest zbudowany nowy rząd, który funkcjonuje bardzo krótko, wolałbym, aby te negocjacje dotyczące czasu przeszłego odbywały się w innych warunkach niż w postaci protestów, no ale determinację tych ludzi należy też zrozumieć.
Wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak mówi, że informacje na temat importu są szokujące. 6 miliardów złotych miało wypłynąć na Ukrainę.
To jest
raport oczywiście.
Tak, ale to jest jeden ze szczegółów, który prawdopodobnie jest dobrze zbudowany, oparty na dobrej analizie. Natomiast powiem, na czym polega jeszcze jeden kłopot, który będzie prawdopodobnie pojawiał się na raty. No, ktoś na tym biznesie też zarobił. Ta lista firm, która była przez kilka miesięcy ukrywana, zaczyna się pojawiać, no i okazuje się, że były osoby, które, krótko mówiąc, na tym imporcie zboża i jego, brzydko mówiąc, chrzczeniu, czyli legalizowaniu, zarobiły poważne środki finansowe. Ja uważam, że odpowiedzialni za ten proceder powinni ponieść konsekwencje.
A dlaczego unijny komisarz Janusz Wojciechowski nie chce słuchać ani dziś głosu rządzących, ani prezesa Prawa i Sprawiedliwości w sprawie poddania się do dymisji?
Wydaje mi się, że zabrakło dwóch elementów. Z jednej strony kompetencji, takich czysto zawodowych, bo ta reakcja powinna być naturalna, a z drugiej strony takiej zwykłej empatii. czyli urzędnik, krótko mówiąc, funkcjonujący w strukturach europejskich dość długo, stracił kontakt z tym środowiskiem, z którego przecież się wywodzi. Wydaje mi się, że te dwa elementy nałożyły się na siebie i zajęcie takiej pozycji wygodnej urzędnika pasywnego niestety spowodowało ten skutek w Europie, który obserwujemy.
Myśli pan, że panie senatorze, panie ministrze, że Janusz Wojciechowski podejmie taką decyzję w tym tygodniu?
Wątpię. Obserwowałem przedwczorajsze jego wypowiedzi. Raczej dystansował się od możliwej dymisji. Faktem jest, i trzeba to powiedzieć też, że jego misja się już kończy. Bo oczywiście.
Ale będzie się trzymał tego stołka do końca, rozumiem. Ale bo wpływ rządzących ani prezesa nie ma tutaj znaczenia. Mogą mówić swoje, a jednak dyrektywy unijne mówią coś innego.
Z jednej strony tak, a z drugiej strony nie do końca. Natomiast generalnie rzecz biorąc, można powiedzieć, że nawet tych kilka miesięcy dla polskiego rolnictwa, dla rolnictwa w Europie ma znaczenie, bo wchodzimy w okres, w którym rolnicy zaczynają zabierać się do swojej pracy. Ten okres marca, kwietnia jest bardzo intensywny. To jest okres i siewu, i okres nabywania określonych składników majątkowych. Także to jest bardzo ważny okres i szkoda byłoby nawet tych kilku miesięcy przy takim niechętnym, nie do końca gotowym do działań komisarzu.
Dlaczego, panie ministrze, po zmianie władzy klimat w kraju się pogarsza? Tak przynajmniej większość powie, że jest gorzej niż było. Chociażby w ostatnich słowach prezes Jarosław Kaczyński zarzuca nowej władzy, że idzie w kierunku dyktatury, zabójstwa politycznego, torturowania Mariusza Kamińskiego. I tak słucham wszystkich tych wypowiedzi na temat zamachu stanu, rozmawiam ze znajomymi, zastanawiam się, w jakim kierunku to idzie. To klimat jest pogarszający się czy oczyszczający i trzeba przeczekać swoją.
Na oczyszczenie przyjdzie czas, bo mamy okres, w którym naprawdę wiele się dzieje i bardzo trudno takiemu przeciętnemu obserwatorowi, nawet zaangażowanemu, stwierdzić, czy wszystko idzie w dobrym kierunku, czy niektóre elementy są na przykład zbyt kosztowne.
Ale jest chaos.
Chaos to może nie jest właściwe słowo, ale mamy czas takiego przetarcia. Mhm. Chodzi oczywiście o nowy rząd, otwiera szafy i w każdej szafie ma nie trupa, tylko parę trupów. Mówię oczywiście symbolicznie. Ilość rzeczy, które odkrywa na przykład pan minister Lasek w przypadku CPK, tego Centralnego Portu Komunikacyjnego, jest zdumiewająca. Mhm. Jeżeli chodzi o to, co zastał w swoim resorcie pan minister Bodnar, po prostu jest powalające. Jeżeli chodzi o zobowiązania państwa, które zostały ukryte poza budżetem, szacuje się już na setki miliardów. Rozmawiałem niedawno z panem Bartłomiejem Sienkiewiczem, ministrem kultury, w jakimś sensie moim następcą. No i on jest zdruzgotany kondycją wielu, wielu instytucji, a zwłaszcza kosztami, jakie państwo poniosło w ostatnich latach. Część z tych kosztów jest jakby widoczna, ale część niestety nie. Mieliśmy decyzje personalne, które były delikatnie mówiąc nieuzasadnione, a budowały też sytuację pogarszającej się pozycji naszych instytucji w Europie. Ja obserwowałem z takim zdziwieniem i smutkiem pewne nominacje dotyczące na przykład Centrum Sztuki w Łodzi, czy Warszawskiej Zachęty, czy Zamek Ujazdowski. To były decyzje, już nie mówię o takich rzeczach jak rozwalenie de facto takich instytucji, które były znakomite, jak Narodowy Instytut Audiowizualny w Warszawie, czy Filmoteka Narodowa. To wszystko się składa na pewien obraz, który jest obrazem takiej Polski zdewastowanej, ale jeszcze takiej nieuciążliwej z punktu widzenia wszystkich odbiorców, tylko pewnej grupy. Natomiast w chwili obecnej zmiany, które następują, one będą budowały takie przekonanie, tak jak pani powiedziała zresztą, że mamy pewien element chaosu, element, a nie całości chaosu. Ale według mojej oceny wyjdziemy z niego w ciągu najbliższych 3-4 miesięcy i od lipca, według mojej oceny, po tych wyborach samorządowych, po wyborach europejskich, nastanie czas takiego stabilizowania i pokazywania też tych wszystkich kosztów, które udało się uniknąć.
No to trochę nas pan minister uspokoił, a czy sprawa panu Wąsika i Kamińskiego dziś podważa działania Sejmu?
Nie, zdecydowanie nie. Mamy oczywiście sytuację klarowną z punktu widzenia prawa. Osoby skazane prawomocnymi wyrokami sądu nie mogą pełnić funkcji no, takich jak poseł czy senator.
To jest tam problem z tą jedną izbą, prawda, Sądu Najwyższego.
Tak, natomiast no niestety te elementy dewastacji, które obserwowaliśmy w przypadku Trybunału Konstytucyjnego czy KRS-u, dotarły także do Sądu Najwyższego. No i mamy dwie izby spierające się z sobą, jedna legalna, druga nielegalna. Ta legalna orzeka, że pan Kamiński stracił mandat, a ta druga czepia się, mówiąc, decyzji marszałka Hołowni, a przypomnę, ta decyzja marszałka Hołowni to nie jest decyzja administracyjna, to jest tylko potwierdzenie faktu, który się dokonał, czyli utraty mandatu. Natomiast już patrząc na te komisje śledcze, które powstały, to jest dopiero początek kłopotów pana Wąsika i pana Kamińskiego. Ich czekają naprawdę bardzo trudne czasy, w których będą musieli tłumaczyć się ze swoich aktywności, a przede wszystkim z podsłuchiwania. Wszystko wskazuje na to, że nawet swoich kolegów.
Jak rządzący chcą dokonać tego, aby Trybunał Julii Przyłębskiej stał się znów konstytucyjny? Jakie działania powinny być teraz podjęte?
Nie ma tutaj zgodności opinii ekspertów. Z tego też powodu nie będę gdybał. Mhm. Natomiast powiem, że te drogi są dwie albo trzy, no nie więcej. Pierwsza to oczywiście wygaszenie mandatów tak zwanych dublerów, czyli tych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy znajdują się w Trybunale niezgodnie z przepisami, niezgodnie z prawem, co stwierdzono także w orzeczeniach TSUE. Natomiast druga droga to jest, krótko mówiąc, ustawa, która zmienia sposób funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, która daje szansę na większe gwarancje suwerenności i niezależności tych, którzy się tam znajdą i konieczności szerszego poparcia nie tylko i wyłącznie rządzących, ale także przynajmniej części opozycji. No ale tu jest konieczne współdziałanie z prezydentem, a prezydent na razie deklaruje, że wszystko będzie wetować.
No właśnie, jak to jest rządzić z prezydentem, który wetuje, a czy usiadłby pan senator z PiS-em do resetu konstytucyjnego?
Tak, ja uważam, że warto rozmawiać. Wszyscy jesteśmy Polakami. Dobro ojczyzny powinno być na tym pierwszym miejscu i trzeba rozmawiać z wszystkimi, którzy zgłaszają ochotę czy pewną chęć naprawy tego stanu rzeczy, który jest dzisiaj nie do zaakceptowania. Natomiast powiem jedną rzecz, bo powiedziała pani, jak się rządzi, jak można funkcjonować z prezydentem, który chce wszystko wetować.
Przynajmniej takie zapowiedzi nie znamy ostatecznych decyzji, jakie będzie podejmował pan prezydent, a ustawy gdzieś tam leżą powoli na stole pana prezydenta.
Tak, zgoda. Natomiast my mieliśmy sytuację, w której prezydent był z innej ekipy niż budowany rząd. Były nawet spory pomiędzy tak zwanym swoim prezydentem. No, pamiętamy trudną współpracę Leszka Millera, premiera, z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim. No, to samo środowisko, a sporów nie brakowało. Ja nie obawiam się sporów. Nie obawiam się różnicy zdań pomiędzy prezydentem a premierem. Ja obawiam się tylko takiej destrukcji, która ma wymiar wyłącznie polityczny i w którym prezydent mówi, bez względu na to, jak dobra będzie to ustawa, ja ją zawetuję. To tego nie przyjmuję.
Jutro Rada Gabinetowa. Jakie ma pan oczekiwania wobec niej, panie ministrze?
No jestem przekonany, że prezydent paru rzeczy nowych się dowie i nie będą to korzystne informacje dla poprzedniej ekipy rządzącej, dla PiS-u. Wydaje się, że wiedza już poszczególnych członków rządu o tym, jak wyglądało budowanie CPK, jak przygotowywano do elektrowni atomowej, jak wygląda w tej chwili stan państwa z punktu widzenia zarządzania i administrowania, będzie dla prezydenta wiadomością druzgocącą. Jednego tylko nie wiemy, co z tą wiedzą prezydent zrobi. Jaki efekt uzyskania tych informacji będzie dla niego ważny. No wiadomo, że zostało mu, jeżeli chodzi o prezydenturę, nieco ponad rok. Ja uważam, że trzeba byłoby się skupić na tym, aby jak najwięcej rzeczy, krótko mówiąc, naprawić. Ale tej woli prezydenta na razie nie dostrzegam.
A naprawi się media publiczne? Prezydent będzie chciał podpisać ustawę medialną, nad którą pracujecie? I na jakim etapie ona jest właściwie? panie ministrze?
Mamy dwie deklaracje prezydenta. Z jednej strony, że potrzebny jest dialog i on jest gotowy w sprawie mediów na określony kompromis, na określone rozwiązania, które poprawią sytuację. No i z drugiej strony mówi to, co mówi, czyli że wszystko będzie wetować bez względu na to, czy to będzie dobre dla Polski, czy złe dla Polski. Natomiast jeżeli chodzi o ustawę medialną, są gotowe założenia w całości. One liczą 51 stron. Są dość precyzyjne, zawierają także pewne alternatywy, na przykład jeżeli chodzi o finansowanie mediów. Jest tam albo opłata audiowizualna, albo mechanizm finansowania mediów publicznych z budżetu państwa. Natomiast na razie mamy sytuację kuriozalną. Proszę zwrócić uwagę na rzecz niebywałą w naszej historii, że mieszkańcy Polski, Polacy płacą abonament, bo znaczna część płaci. Środki zostały podzielone na poszczególne miesiące w połowie września ubiegłego roku, a nagle pan Świrski, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, powiedział, że on nie przekaże tych środków finansowych, że on po prostu, krótko mówiąc, ma w nosie prawo i wszystkie przepisy i decyzje, które zapadły w ubiegłym roku i, krótko mówiąc, blokuje środki finansowe. Już nie mówię te budżetowe, które zostały zablokowane decyzją prezydenta skierowania ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. Mówię o ustawie okołobudżetowej, co też było bez precedensu, ale on blokuje niezgodnie z prawem, co potwierdza BAS, Biuro Analiz Sejmowych, na moją prośbę. Te środki finansowe powinny trafiać. One pogarszają, co chcę wyraźnie powiedzieć, pogarszają sytuację materialną mediów publicznych, a ponieważ jest to w jakimś sensie dobro narodowe, czy powinno być to dobro narodowe, no to oczywiście pan przewodniczący Krajowej Rady działa na niekorzyść określonego państwowego podmiotu prawnego.
To spójrzmy jeszcze tutaj na nasze lokalne podwórko. Jak pan ocenia tą walkę pomiędzy prezydentem Jackiem Sutrykiem o urząd prezydenta, przyszłego prezydenta, a szefem dolnośląskich struktur Michałem Jarosem?
Kluczowe jest jedno słowo, rozczarowujące. 5 lat, jeżeli chodzi o kadencję pana Jacka Sutryka. Nie używam mocniejszego słowa, bo byłoby nieadekwatne. Od razu powiem, że nie zgadzam się z tymi totalnymi krytykami ostatnich 5 lat, ale nie zgadzam się także z tymi, którzy totalnie czy tak optymistycznie patrzą na te ostatnie 5 lat. Natomiast jest pewne rozczarowanie. Rozczarowanie wynikające nie tylko z takich twardych faktów, z którymi mierzył się Jacek Sutryk, ale także z kontekstem, który jest w pewnym sensie usprawiedliwiający. Bo trzeba pamiętać, że mieliśmy za sobą bardzo trudny czas pandemii. Dla wszystkich samorządowców był to czas niezwykłych wyzwań. Wrocław przeżył bardzo dużą falę uchodźców z Ukrainy. To było blisko 200 tysięcy osób, z którymi to uchodźcami mierzył się, źle się mierzył przede wszystkim Urząd Wojewódzki, a nie Urząd Miejski. Ale były też oczekiwania wrocławian bardzo konkretne, takiego dialogu, który dotyczył terenów zielonych, sposobu funkcjonowania deweloperów, tych, którzy są użytkownikami dróg, zarówno komunikacji zbiorowej, jak i samochodowej. I tu podstawowym pojęciem jest rozczarowanie. Wrocławianie są rozczarowani tymi 5 latami, natomiast nie są zdruzgotani, żeby nie nadużywać pewnych ocen. I oczywiście jest takie oczekiwanie nowego otwarcia, nowej energii, konieczności zbudowania takiego programu, z którym wszyscy wrocławianie będą się identyfikować. Być tam coś dla emerytów, coś dla studentów, coś dla użytkowników komunikacji zbiorowej, pewne światełko, zielone światełko także dla kierowców, bo też byli mocno poturbowani rozmaitymi, często niezrozumiałymi decyzjami, ale bardzo ważna jest taka silna, ciepła, pogodna, życzliwa identyfikacja z samymi mieszkańcami, bo oni tworzą tą podstawową siłę ratusza, a nie odwrotnie.
To słowo rozczarowanie wskazuje poparcie z pana strony w kierunku posła Michała Jarosa?
Ja uważam, że Michał Jaros jest dobrą propozycją, propozycją interesującą, propozycją, która była budowana przez lata. Przypomnę, że Michał Jaros deklarował chęć pracy na rzecz miasta już 6-7 lat temu. I cały czas była to taka decyzja odkładana, ale on tego czasu nie zmarnował. Poznawał rozmaite bolączki miasta, budował też takie przekonanie o konieczności zmiany polityki w zakresie przede wszystkim komunikacji. Dosyć dobrze poznał także te problemy, które są związane na przykład z zielonym klinem dla Wrocławia. Więc bez wątpienia jest to kandydat po pierwsze interesujący, po drugie przygotowany, budujący określone nadzieje. Natomiast oczywiście w przypadku każdej osoby trzeba pamiętać, że takie gwarancje na to, aby sukces miasta był zagwarantowany, nie są proste. I Michałowi także będzie potrzebna, krótko mówiąc, pomoc i ekspertów, i określonych grup społecznych, i NGO-sów. Natomiast to będzie się wszystko rozgrywało w określonym czasie, w określonych warunkach. Bardzo liczę na to, że przede wszystkim ta kampania przyniesie Wrocławiowi jedną bardzo ważną rzecz. Taką perfekcyjną diagnozę stanu rzeczy, tak aby, krótko mówiąc, wychodząc z określonych kryzysów, z określonych bolączek Wrocławia, było nam wszystkim po drodze.
Jeśli decyzja taka zapadnie z góry Platformy Obywatelskiej, postawiłby pan krzyżyk w okienku z napisem Michał Jaros?
Od razu powiem, że ja nigdzie nie stawiam krzyżyka, nawet przy osobach, co do których mam poważne wątpliwości. Zawsze stawiam na nadzieję. I uważam, że trzeba we wszystkich sytuacjach być nastawionym pozytywnie, bo negacja lub pesymizm prowadzi zawsze do porażki. Trzeba podchodzić do wszystkich wyzwań miasta pozytywnie, z pewną empatią, zrozumieniem. Dla mnie najważniejsze jest miasto. I muszę powiedzieć, że dlatego też zaangażowałem się w obecną kampanię wyborczą, zarówno do samorządu tego wojewódzkiego, dolnośląskiego, jak i miejskiego, bo uważam, że trzeba zbudować ekipę, która będzie po części nowa, bo musi być po części nowa. Nie wolno zmarnować pewnego doświadczenia, które jest w głowach określonych osób, które zawsze się angażowały w sprawy miasta. Natomiast kluczowe jest przekonanie, że będziemy mieli w tej materii postęp, a nie regres.
Ładnie pan wybrnął, mówiąc o krzyżyku. To ja może doprecyzuję. Zagłosuje pan na Michała Jarosa?
Ja już zagłosowałem na Michała Jarosa, bo miałem taką możliwość, jeżeli chodzi o poparcie jego w strukturach Koalicji Obywatelskiej. Natomiast jedną rzecz warto dopowiedzieć. Ja nie chciałbym, aby w drodze do ratusza były w cudzysłowie te trupy, o których pani wspomniała, tym krzyżykiem. Uważam, że każda postać, każdy wrocławianin, bez względu na swoją rolę i zaangażowanie, powinien mieć szansę na wykorzystanie i pewnego doświadczenia, i pewnej energii, bo nie stać nas na to, krótko mówiąc, aby marnować potencjał kogokolwiek.
I niech to będzie puenta dzisiejszego spotkania. Senator Bohdan Zdrojewski był dziś naszym porannym gościem. Dziękuję bardzo, dobrego dnia życzymy.
Dziękuję bardzo, dobrego dnia, dobrego tygodnia. Wszystkich serdecznie pozdrawiam.